umiera swoje życie ziemskie. Dzisiaj pożegnaliśmy mamę siostry Genii Gutkowskiej. Składamy z tego miejsca wyrazy współczucia serdeczne dla całej rodziny. W tym tygodniu doszła nas wieść o śmierci jednego z wybitnych braci ruchów zielonosionkowego, brata Michała Chydzika, odszedł do wieczności. I wydawać by się mogło, jest to dziwne, bo przecież to był brat, który modlił się o chorych, a ci byli często uzdrawiani. Natomiast kiedy przyszła choroba na niego, na jego żonę, Pan Bóg zadecydował inaczej i w nocy z 12 na 13 kwietnia odszedł do swego Pana. Ale dziś chcemy zwracać uwagę na tą śmierć, która wydaje mi się najważniejszą śmiercią. Śmiercią Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Nie musiał umierać, ale chciał umrzeć. Tekst, który chciałbym czytać dzisiaj, był już czytany, ale pozwólcie, że go powtórzę. Z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału chciałbym czytać wersety od 13 do 25. Słuchajmy się wraz jeszcze w tą historię. Wiele ich dzisiaj słyszeliśmy. To cała oktawa życia Jezusa Chrystusa dzisiaj była przedstawiona w Słowie Bożym. Ale wróćmy do pewnego momentu, kiedy Jezus stoi przed Piłatem. 13 werset powiada tak. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, rzekł do nich. Przyprowadźcie do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy. Strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania, a krzyki ich wzmagały się, więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo, Jezusa zaś zdał na ich wolę. Namiestnik Piłat to bardzo tragiczna postać. To fakt, że w swoim ziemskim życiu osiągnął, wydawać by się mogło, wysokie, prestiżowe stanowisko, dające poczucie władzy, poczucie wielkości, bo to on jest tym, który wydaje ostatecznie wyroki sądowe i decyduje w sprawie życia i śmierci. A teraz stoi przed nim sam Jezus, oskarżony o podżegnanie ludu. W osobistej rozmowie Piłat zadaje Jezusowi bardzo istotne pytanie, kiedy powiada tak. Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Co uczyniłeś? Na kanwie tego pytania 17-wieczny duchowny ewangelicki pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, Johann Hermann, napisał pasyjną pieśń. Autorem muzyki jest sam Jan Sebastian Bach. Pieśń ta ma aż 13 zwrotek, choć obecnie śpiewamy tę pieśń w znacznie okrojonej wersji. Dziś śpiewaliśmy z tej pieśni tylko 3 zwrotki, zaczynające się od słów Cóżeś uczynił, Jezusie kochany, że na cię wyrok tak srogi wydany, jaka jest wina, jaki czyn zbrodniczy o pomstę krzyczy. To ważne pytanie. Cóżeś uczynił? To pytanie skierowane w pierwszej kolejności do Syna Bożego. Co złego uczynił Jezus jakiemukolwiek człowiekowi? Jaki grzech popełnił, który skazywałby go na karę śmierci? Apostoł Piotr potem napisze, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Apostoł Paweł napisze nawet, on nie znał grzechu. I z kolei apostoł Jan świadczy, grzechu w nim nie ma. Za swojego ziemskiego żywota Jezus często pytał swoich przeciwników, któż z was może mi dowieść grzechu? Niemalże przez cały okres jego ziemskiej służby próbowano usidlić go w słowie czy w uczynku, by mieć powód do oskarżenia, ale nie znaleźli nic, nic, co można by było mu zarzucić, bo on był i jest jedynie czysty i sprawiedliwy. Czymże więc zasługiwał na śmierć? Gdzie są ci, których uzdrawiał, karmił, którzy podziwiali jego naukę? Gdzie są ci, którzy parę dni wcześniej słali na drodze przed nim swoje szaty, rzucali gałązki palmowe i radośnie wołali Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie? Powiem wam, gdzie są. Stoją teraz przed Piłatem i krzyczą, ukrzyżuj go. Nie chcemy tego, wypuść nam Barabasza, nie mamy króla, tylko cesarza. A Piłat jakby swojej bezradności, szukając sposobu uwolnienia, pyta go po raz kolejny, cóżeś uczynił? On, rzymski prokurator, wiedział, że zarzuty wobec oskarżonego są fałszywe, że niczym nie zasługuje na śmierć. Piłat był przekonany, że Jezus jest niewinny. Ostrzegała go nawet własna żona, by nie miał z tym sprawiedliwym nic wspólnego. Ale on musi podjąć decyzję, co zrobić z Jezusem. Ma władzę uwolnić go i ma władzę wydać go na śmierć. Ta władza, jak przypomina mu sam Jezus, dana mu jest z góry. Ta władza pochodzi nie od człowieka, ta władza pochodzi od samego Boga. Czy Piłat miał tego świadomość? Ale wyraźnie widać, że bardziej boi się człowieka niż samego Boga. Obawia się reakcji tłumu, obawia się oskarżenia przed cesarzem, a z drugiej strony wie, że stoi przed nim król, którego królestwo nie jest z tego świata. On, który otrzymał władzę od Boga, teraz tego Boga przesłuchuje i ma osądzić. W jego rękach leżą losy Jezusa. I co stwierdza? Czytaliśmy dzisiaj. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów, przełożonych i lud, rzekł do nich, przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełnił on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Piłat, a nawet i Herod nie znaleźli w Jezusie żadnej winy. Obydwoje stwierdzają, iż nie popełni niczego, czym zasługiwałby na śmierć. Piłat powiada, każę go więc wychłostać i wypuszczę. Powiedzcie mi, bracia i siostry, jak to jest? Wychłostać niewinnego? Kara chłosty była okrutną karą. Karano ją jedynie niewolników i osoby wyjęte spod prawa. Rzemienny bicz zakończony ostrymi kawałkami kości spadał aż 39 razy na plecy skazanego. Po takim biczowaniu z ciała ludzkiego robiła się krwawa miazga. Czy godziło się, by taką karę poniósł człowiek niewinny? 3 razy Piłat wychodzi do ludu z pytaniem, które teraz kieruje już nie do Jezusa, ale do arcykapłanów i do przełożonych ludów. Cóż złego ten uczynił? Ale w odpowiedzi słyszy coraz bardziej głośne i natarczywe słowa ukrzyżuj go, wypuść nam Barabasza. A ten przecież był zabójcą. Nie mamy króla, tylko cesarza. Próbuje ze wszech miar w jakiś sposób bronić Jezusa. nie chce mieć na jego, nie chce mieć jego krwi na swoich rękach. Z całą pewnością wie, jak to powie potem Judasz, wydałem krew niewinną. Piłat być może o tym nie wie, ale stoi przed najważniejszą decyzją swego życia. Co zrobić z Jezusem? Miał tę moc i prawo uwolnić go, bądź skazać na śmierć. Teraz moglibyśmy odwrócić to pytanie i zapytać samego Piłata: Piłacie, co uczyniłeś z Jezusem? Co zrobił? Czym zasługiwałby na śmierć? Wiemy. Wiemy, co Piłat uczynił z Jezusem. Pismo powiada, więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Wydał go im na ukrzyżowanie. Z jego rozkazu Jezus został również poddany biczowaniu. Na oczach rozkrzyżowanego tłumu Piłat wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud, odpowiadając, rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Umycie rąk, ten publiczny gest, stał się po dzień dzisiejszy symbolem niebrania na siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację lub zdarzenie. Mówimy czasem: ja umywam od tego swoje ręce. Ale czy faktycznie krew Jezusa może być zmyta z rąk Piłata? To przecież ostatecznie on w trosce i w obawie o swoje stanowisko wydaje wyrok śmierci. Pytanie początkowo kierowane do Jezusa: cóżeś uczynił? Zostało następnie skierowane do ludu: cóż wam złego ten uczynił? A teraz to pytanie można by zadać samemu Piłatowi. Piłacie, Piłacie, co ty zrobiłeś z Jezusem? Sądziłeś, że należy go wychłostać i wypuścić? Wychłostać niewinnego? Za co więc skazałeś go na śmierć? Dlaczego stłumiłeś głos swego sumienia? Dlaczego zlekceważyłeś uwagę najbliższej ci osoby, twojej żony? Te pytania moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Czy to jednak koniec problemu Piłata? Absolutnie nie. Przyjdzie dzień, że ów sędzia Jezusa stanie przed Bogiem, a wtedy będzie pytać sam siebie: co zrobi ze mną Pan? Piłat zresztą nie jest jedyną osobą, która w przerażeniu będzie pytać: co zrobi ze mną Pan? Bo prawda jest taka, każdy z nas musi zadać sobie to pytanie: co zrobi ze mną Pan? Każdy z nas musi tutaj na ziemi zadecydować, co ja zrobię z Jezusem. Od odpowiedzi na to pytanie zależy cała wieczność. Czy go przyjmę jako swego osobistego Zbawiciela, czy też odrzucę go i uśmiercę w swoim sumieniu i życiu. Nie ma, bracia i siostry, człowieka na ziemi, który by nie stanął przed taką decyzją. Ty i ja taką decyzję musimy podjąć. Nikt nie jest w stanie się od niej wymigać. Nikt nie może, jak Piłat, umyć ręce i powiedzieć: mnie to nie dotyczy. Ja nie mam z śmiercią Chrystusa nic wspólnego. Masz, masz, bracie i siostro, przyjacielu, masz, bo to twoje grzechy zaprowadziły Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie. Pismo Święte powiada: on za nasze cierpiał winy. Za moje i twoje poszedł dobrowolnie na krzyż. A teraz od naszej decyzji, czy przyjmuję Jezusa, czy go odrzucę, zależy cała nasza wieczność. Do nas należy sąd i decyzja. Wyznam Jezusa przed całym światem, czy się go zaprę i odrzucę. Jezus Chrystus powiedział kiedyś tak: każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie, ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. W jednej z naszych pieśni śpiewamy: myślisz, jak Piłat, wywinąć się, czy przyjąć tego, co zbawił cię? Wszak głos raz po raz odzywa się: co zrobisz ty z Jezusem? Co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Jezus dobrowolnie i z miłości do nas przyszedł na ten świat. Czy wiedział, co go czeka? Wiedział. Wiedział, że będzie odrzucony, wyśmiany, zdradzony, sprzedany, aż wreszcie poniesie haniebną śmierć. W jaki sposób mógł zdzierżyć te wszystkie upokorzenia? To nieprawdopodobne, a jednak On to zrobił dla nas, dla naszego zbawienia. Czasem myślimy, że Jego droga krzyżowa rozpoczęła się od pałacu Piłata, ale nie do końca jest tą prawdą. Jego droga przez ucisk i cierpienie rozpoczęła się w Pałacu Niebiańskim, który z własnej woli opuścił, by narodzić się w ziemskiej stajni. I choć przyszedł do swojej własności, jednak swoi go nie przyjęli. Z jakimi reakcjami za swego życia spotykał się Jezus? Z pogardą, z drwiną, z szyderstwem. Jego sąsiedzi pytali z lekceważenie, czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Inni rodacy szydzili, pytając, czy może coś dobrego pochodzić z Nazaretu? Jego własna rodzina chciała go powstrzymać, sądząc, że postradał zmysły. Eksperci religijni ustawicznie szukali okazji, by go zabić. Oskarżano go, że ma demona i mocą Belzebuba czyni to, co czyni. Jego najbliżsi uczniowie, z którym przez 3 lata przebywał, w końcu się od niego odwrócili. Rozpieszczli się, po prostu rozpieszczli się. Jeden sprzedał go za 30 srebrników, drugi aż 3-krotnie się go zaparł. Najstraszniejszym jednak momentem dla Syna Bożego nie był tyle krzyż, na którym zawisł. Nie tylko odrzucenie przez ludzi, ale świadomość, że opuścił go nawet jego niebiański Ojciec. Na krzyżu Jezus woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Bracia i siostry, droga krzyżowa Jezusa, jak i dzisiejszy dzień, Wielki Piątek, to potężne świadectwo tego, jak daleko Bóg zdolny jest pójść, żeby zawrócić nas do siebie. Jezus wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiedział, że to my byliśmy sprawcami grzechu, że nas czeka wieczna śmierć. Ponieważ jednak nie mógł znieść myśli o tym, że może zabraknąć kogokolwiek z nas wieczności, wybrał gwoździe. Jezus wybrał krzyż. Krzyż, który miał być i jest zresztą dzisiejszy dzień symbolem chaosu, pogmatwania, przekreślenia, pokrzyżowania planów, stał się symbolem pojednania z Bogiem i z człowiekiem. Inna pieśń powiada: zbawiony. O, jakież to szczęście! Zbawiony przez krew barankową, przez krzyż, zbawienie stało się przez krzyż, Zbawiciel pociągnął mnie wzwyż. Tam, na miejscu zwanym Kamienny Bruk, ludzie mieli zdecydować, kogo Piłat ma uwolnić. Wybrali Barabasza, a ten był mordercą. Jakież to dziwne i straszne zarazem, że ludzie wolą towarzystwo zabójcy niż tego, który chce być ich zbawicielem. A jak jest ze mną? Jak jest z tobą, drogi przyjacielu? Czy ogłosiłeś już Jezusa swoim królem i panem? Czy w dalszym ciągu ten grzeszny świat jest ci bliższy? Nad każdym skazanym przez ukrzyżowanie złoczyńcą wisiała tabliczka z podaniem winy skazanego. Nad Jezusem również umieszczoną tabliczkę z wypisaną jego w cudzysłowie winą. I to w 3 językach. Było to napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Jezus Nazareński, król żydowski. Na innych tabliczkach były napisy: morderca, złodziej, bluźnierca, buntownik. Cóż to jednak za wina, którą wypisywali Jezusowi? Ale nawet ta tabliczka raziła jego przeciwników. Interweniowali u Piłata, mówiąc: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, że jest królem żydowskim. Sądzę, że gdyby urodził się w pałacu, nikt nie kwestionowałby jego prawa do bycia królem. Gdyby urodził się w bogactwie, miałby wielu przyjaciół. Gdyby urodził się w rodzinie wysoko postawionych, miałby poważanie. Gdyby odniósł sukces, byłby stawiany za wzór, ale został ukrzyżowany nie z powodu swoich win, ale za mój i twój grzech. Umarł w moje miejsce, bym nie musiał spędzić wieczności poza nim, poza niebem, poza mieszkaniem, które przygotowuje dla tych, którzy jemu uwierzyli i jemu zaufali. Czy należysz do tych ludzi? Chciałbym, abyśmy na zakończenie tego nabożeństwa wspólnie razem się pomodlili. I abyśmy każdy z nas zrobił taki rachunek sumienia, czy już należy do tej grupy ludzi zbawionych, czy też w dalszym ciągu, jak Piłat, chce umyć swoje ręce i powiedzieć, mnie to nie dotyczy, ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz, bo to twoje i moje grzechy sprawiły, że Jezus został ukrzyżowany, że Jezus poszedł na śmierć. Powstańmy, bracia i siostry. Za chwilę zakończę to nabożeństwo modlitwą, ale czuję to w swoim sercu i chcę to głośno powiedzieć. Jeśli ktokolwiek z nas chciałby dzisiaj prosić Boga, Boże, ja chcę zmienić mój stosunek do Ciebie. Ja chcę dzisiaj ogłosić Cię moim Panem i moim Królem. Mam tą świadomość, że to moje grzechy sprawiły, że to Ty musiałeś za mnie umrzeć i chcę Ci za to podziękować. Chciałbym się o takie osoby pomodlić. Jeśli są dzisiaj na tej sali takie osoby, niech podniosą na chwilę swoje ręce i będę się za nimi modlił. To jest ten dobry moment. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech błogosławi. Tak, to jest dobry moment decyzji. Stoisz jak Piłat przed sądem i masz wydać wyrok na Syna Bożego. Potępić Go, wyrzucić Go z swojego miejsca. Czy też skazać na wieczny niebyt, albo przyjąć Go jako swego Pana, jako swego Króla. Jest On dzisiaj bliski Tobie, jest tutaj na tym miejscu. To o Nim dzisiaj była pieśń, to o Nim było słowo. To On zostawił świadectwo swojej miłości dla każdego z nas. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby dzisiaj powiedzieć, Boże, ja chcę do Ciebie należeć. Nie chcę należeć do świata, którym rządzi Barabasz i jemu podobni. Chcę należeć do Ciebie. Być Ci wiernym aż do samego końca. Jeśli jest ktoś, niech podniesiesz na chwilę swoją rękę. Niech Cię Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. I Ciebie niech Bóg błogosławi. To jest moment decyzji dla każdego z nas. To nabożeństwo za chwilę się zakończy. Ale jeśli podejmiesz decyzję dla Chrystusa, twoje życie nigdy się nie zakończy. Pomimo, że być może będziesz musiał przejść przez grób, jednak będziesz z Bogiem na całą wieczność. Dlatego po raz ostatni wzywam Ciebie, czy chcesz dzisiaj pojednać się z Bogiem. Podnieś swoją rękę i za chwilę będę Cię o Ciebie modlił. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby dzisiaj modlitwy w ten sposób? Niech Cię Bóg błogosławi i Ciebie niech Bóg błogosławi. Módlmy się. Nasz Ojcze Niebieski, my naprawdę dziękujemy Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Zdajemy sobie sprawę, Panie, jak musiało to być dla Ciebie okropne, kiedy musiałeś odwrócić swoją twarz od swego umiłowanego Syna. Panie, nie rozumiemy tej chwili, ale zrobiłeś to dla nas. Zrobiłeś to dla tych, którzy się sprzeciwiali Tobie. Zrobiłeś to dla tych, którzy wierzgali swoim ościeniem przeciwko Tobie. Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam to zrozumieć. Dziękujemy Ci, że tak jak przebaczyłeś Piotrowi, tak jak przebaczyłeś innym, tak chcesz i nam przebaczyć. Wybacz nam, Panie. Dzisiaj przynosimy Ci nasze grzechy, abyś je oczyścił. Panie, nasze życie całe. I dzisiaj chcielibyśmy postanowić, abyś Ty był królem naszym, Boże, abyś był naszym Panem. Panie, abyś Ty rzeczywiście królował w naszym życiu, byśmy mogli osiągnąć radość życia wiecznego. Panie, dziękuję Ci dzisiaj za te podniesione ręce. Dziękuję Ci za tych, którzy taką decyzję podejmują. Spraw, Panie, abyśmy mogli Ci być wierni. Spraw, Panie, abyśmy mogli za Tobą podążać do końca naszych dni. A dziś o Twojej wielkości i o tym, co dla nas uczyniłeś. Chwała Ci za to, Panie. Błogosław nas też na rozejście nasze. Spraw, jeśli to będzie możliwe, abyśmy się spotkali tutaj ten radosny kanosy. I abyśmy wspólnie razem wywyższali Twoje imię przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.